Witam serdecznie w nowym roku praktyki treningu umysłu kursu cudów. Z początkiem roku przyjrzymy się dzisiaj pierwszym 15 lekcjom i zacznę od wstępu do ćwiczeń. Teoretyczna podstawa dostarczona przez tekst jest konieczna jako podbudowa, by uczynić ćwiczenia zawarte w niniejszej książce ćwiczeń znaczącymi. Jednak właściwe wykonywanie tych ćwiczeń umożliwi osiągnięcie celu kursu. Niewyszkolony umysł nie może bowiem osiągnąć niczego. Celem książki ćwiczeń jest wyszkolenie Twojego umysłu, by myślał zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez tekst. Ćwiczenia są bardzo proste. Nie wymagają ogromnej ilości czasu i nie jest istotne, gdzie je wykonujesz. Nie trzeba się do nich w żaden sposób przygotowywać. Okres szkolenia obejmuje 1 rok. Ćwiczenia są ponumerowane od 1 do 365. Nie podejmuj się wykonywania więcej niż jednego zestawu ćwiczeń dziennie. Książka ćwiczeń podzielona jest na 2 główne części, z których pierwsza zajmuje się usunięciem sposobów, jaki widzisz teraz, a druga nabyciem prawdziwego postrzegania. Z wyjątkiem okresów powtórek, codzienne ćwiczenia zaplanowane są wokół jednej centralnej idei, która jest przedstawiona na początku. Po tym następuje opis konkretnych metod, według których idea na dany dzień ma być stosowana. Celem książki ćwiczeń jest wyszkolenie Twego umysłu w systematyczny sposób, w innym postrzeganiu wszystkich i wszystkiego na świecie. Ćwiczenia są tak zaplanowane, by pomagały Ci w generalizowaniu tych lekcji, abyś zrozumiał, że każda z nich ma jednakowe zastosowanie do wszystkich i wszystkiego, co widzisz. Transfer szkolenia w prawdziwym postrzeganiu nie następuje tak jak transfer szkolenia świata. Jeżeli prawdziwe postrzeganie zostało osiągnięte w powiązaniu z jakąkolwiek osobą, z sytuacją czy wydarzeniem, to zupełny transfer na wszystkich i wszystko jest pewny. Z drugiej strony, jeden wyjątek utrzymywany poza prawdziwym postrzeganiem sprawia, że jego osiągnięcie nie jest możliwe nigdzie. Oto więc jedyne ogólne reguły, których należy przestrzegać przez cały czas. Po pierwsze, ćwiczenia mają być wykonywane odnośnie do bardzo konkretnych osób, przedmiotów czy pojęć według zaleceń. To pomoże Ci w generalizacji zawartych w nich idei do każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz, oraz do wszystkich i wszystkiego, co będzie jej dotyczyło. Po drugie, uważaj, byś sam nie decydował, że są jacyś ludzie, jakieś sytuacje lub rzeczy, do których idee te nie mają zastosowania. To będzie przeszkadzało w transferze szkolenia. Istotą prawdziwego postrzegania jest właśnie to, że ono nie ma granic. Jest przeciwieństwem sposobu, w jaki widzisz teraz. Ogólnym celem tych ćwiczeń jest tak zwiększyć Twą zdolność do szerzenia idei, które będziesz ćwiczył, aby objęły wszystko. Nie będzie to wymagać z Twojej strony żadnego wysiłku. Same te ćwiczenia spełniają bowiem warunki konieczne dla tego rodzaju transferu. W niektóre z idei prezentowanych przez książkę ćwiczeń będzie ci trudno uwierzyć. Inne zaś mogą zdawać się dość zaskakujące. Nie jest to istotne. Nie jesteś proszony o nic więcej niż to, abyś stosował ideę zgodnie z udzielonymi ci wskazówkami. Wcale nie jesteś proszony o to, byś je osądzał. Jesteś po prostu proszony o to, byś się nimi posługiwał. Właśnie to posługiwanie się nimi nada im dla ciebie znaczenie i ukaże ci, że są prawdziwe. Pamiętaj jedynie to. Nie musisz w tę ideę wierzyć, nie musisz ich przyjmować i nie musisz się nimi nawet chętnie zaznajamiać. Niektórym z nich możesz się nawet czynnie opierać. Nic z tego nie będzie istotne, ani nie zmniejszy ich skuteczności. Nie pozwalaj sobie jednak na robienie wyjątków w stosowaniu idei, które książka ćwiczeń zawiera. I niezależnie od tego, jakie mogą być twoje reakcje na nie, posługuj się nimi. Nic więcej niż to nie jest wymagane. I tak oto dochodzimy do lekcji pierwszej, która mówi, że nic, co widzę w tym pokoju, na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu nic nie znaczy. A więc pierwsza lekcja kursu cudów mówi mi, że cokolwiek widzę, nic nie znaczy. Innymi słowy, że całe moje zmysłowe postrzeganie nic nie znaczy. To, co widzą zmysły, nie znaczy nic. Dlaczego? Dlatego, że widzą one częściowo. Zmysły wybierają z rzeczywistości malutkie fragmenty, malutkie częstotliwości i tylko je odbierają. Na ich podstawie tworzą obraz, dźwięk i wszystkie inne odczucia. To nie jest obraz rzeczywistości. To jest wybiórczy obraz, który reprezentuje to, co zostało wybrane, a nie to, co jest. Tak więc postrzeganie zmysłowe widzi fragmenty, malutkie cząsteczki, a postrzeganie części nie ma nic wspólnego ze zrozumieniem całości. Ego przekonuje, że poprzez widzenie części można poznać całość. Lecz to jest zwykłą pokusą. W ten sposób nie możesz rozpoznać całości. Poprzez rozpoznawanie części uczysz się, jak widzieć części. I jak zapomnieć o całości. Tak więc postrzeganie zmysłowe zostało wytworzone po to, aby postrzegać fragmenty i nie widzieć całości. Czy to można nazwać widzeniem? To nie jest widzenie. To, co widzę poprzez oczy ciała, to, co słyszę poprzez uszy ciała, nie jest widzenie. To nie jest postrzeganiem prawdy. To jest coś, co sam wytworzyłem po to, aby prawda stała się dla mnie niewyraźna. I dlatego potrzebuję pomocy. Dlatego potrzebuję treningu umysłu, który mi pokaże, że za tym postrzeganiem jest inny sposób widzenia, inny sposób spojrzenia na świat, który pokaże mi wszystko z innej perspektywy. Nie z tej, w którym wszystko jest widziane we fragmentach, ale z takiej, w której wszystko zostanie ujrzane jako jedność. Tylko zrozumienie pełni i całości daje mi możliwość zrozumienia czegokolwiek. Zrozumienie części dosłownie nie daje niczego. Im więcej badamy części, tym nasze pojmowanie staje się bardziej rozmyte, tym dalsi jesteśmy od prawdy. A więc nic, co widzę w tym pokoju, z tego okna, nic nie znaczy. Moje postrzeganie nic nie znaczy. Jako człowiek traktuję moje postrzeganie jako wszystko, co jest, jako totalną rzeczywistość. Ale ta lekcja mówi coś przeciwnego. Moje postrzeganie nic nie znaczy, a więc musi być coś więcej. Musi być inny sposób postrzegania. Musi być inny sposób widzenia. I lekcja druga mówi, wszystkiemu, co widzę w tym pokoju, na tej ulicy, nadałem całe znaczenie, jakie to dla mnie ma. Lekcja trzecia mówi, nie rozumiem nic z tego, co widzę w tym pokoju, na tej ulicy, z tego okna, w tym miejscu. Wszystkie te trzy lekcje pokazują, że to, co widzę poprzez zmysły, nie ma żadnego znaczenia. Że muszę to zakwestionować. Jeżeli chcę zobaczyć coś innego, jeżeli chcę zobaczyć inny sposób widzenia. Lekcja czwarta mówi, te myśli nic nie znaczą. Są jak rzeczy, które widzę w tym pokoju, na tej ulicy, z tego okna i w tym miejscu. Wymagane jest to, by dzisiejszą ideę stosować do bardzo konkretnych, obranych obiektów, jak dotychczas. Nie obawiaj się używać zarówno dobrych, jak i niedobrych myśli. Ani jedne, ani drugie nie reprezentują twych rzeczywistych myśli, które są przez nie przykryte. Te dobre, w cudzysłowie, są jedynie cieniami tego, co leży poza nimi. Cienie zaś utrudniają widzenie. Te, w cudzysłowie, niedobre myśli blokują widzenie i je uniemożliwiają. Nie chcesz ani jednych, ani drugich. Jest to bardzo ważne ćwiczenie i będzie od czasu do czasu powtarzane w nieco innej formie. Teraz zamiarem jest wyszkolenie cię w pierwszych krokach wiodących do celu, którym jest oddzielenie tego, co nic nieznaczące, od tego, co znaczące. Jest to pierwsza próba w dalekosiężnym celu nauczenia się, by widzieć to, co nic nieznaczące, jako znajdujące się na zewnątrz ciebie, a to, co znaczące, wewnątrz. Jest to także początek szkolenia twego umysłu w rozpoznawaniu tego, co jest takie samo i tego, co jest różne. I teraz dochodzimy do lekcji piątej. Nigdy nie denerwuję się z powodu, o którym myślę. Oraz do lekcji szóstej. Denerwuję się, ponieważ widzę coś, czego nie ma. A więc postrzeganie zmysłowe pokazuje coś, czego nie ma. Ty mówisz, jak to nie ma? Przecież coś widzę, przecież coś słyszę. Nie mogę powiedzieć, że nic nie słyszę. Tak, ale poprzez zmysły doświadczamy fragmentów. A Boże stworzenie nie ma części. Bóg jest całością i Jego stworzenie jest jednym. Nie ma odrębnych części. A zatem postrzeganie, które widzi odrębne części, nie może być rzeczywistym. A zatem postrzega coś, czego nawet nie ma. Denerwuję się, ponieważ widzę coś, czego nie ma. I właśnie to podzielone postrzeganie jest źródłem zdenerwowania. Albowiem twój umysł wie, że jedynie jednia uspokaja go. I ponieważ utracił postrzeganie jedni i zaczął widzieć oddzielenie, jest zdenerwowany. Wie, że coś jest nie tak. Wie, że jest coś nie tak, bo widzi wiele odrębnych fragmentów, a nie widzi nigdzie jedni. Nie widzi nigdzie Boga, który jest jednią. I teraz mamy lekcję siódmą. Widzę tylko przeszłość. W pierwszej chwili trudno jest uwierzyć w tę ideę. Jest ona jednak uzasadnieniem dla wszystkich poprzednich. Właśnie dlatego nic, co widzisz, nic nie znaczy. Właśnie dlatego nadałeś wszystkiemu, co widzisz, całe znaczenie, jakie to dla ciebie ma. Właśnie dlatego nie rozumiesz nic z tego, co widzisz. I właśnie dlatego, że widzę tylko przeszłość, twoje myśli nic nie znaczą i są jak te rzeczy, które widzisz. Właśnie dlatego nigdy nie denerwujesz się z powodu, o którym myślisz. Właśnie dlatego denerwujesz się, ponieważ widzisz coś, czego nie ma. Bardzo trudno jest zmienić dotychczasowe idee o czasie, gdyż wszystko, w co wierzysz, jest w nim zakorzenione i zależy od tego, byś się nie nauczył nowych idei o nim. Jednak właśnie dlatego potrzebujesz nowych idei o czasie. Pierwsza z nich nie jest naprawdę tak dziwna, jak może ona się na początku brzmieć. Spójrz na przykład na filiżankę. Czy widzisz filiżankę, czy też po prostu wspominasz swe przeszłe doświadczenie podnoszenia filiżanki? Bycia spragnionym, picia z filiżanki, dotyku jej obrzeża na twych ustach, spożywania śniadania itd. I czy twe estetyczne reakcje na tę filiżankę nie są również oparte na przeszłych doświadczeniach? Jakże inaczej wiedziałbyś, czy ten rodzaj filiżanki się stłucze, czy nie, jeśli ją upuścisz? Cóż o niej wiesz, oprócz tego, czego nauczyłeś się w przeszłości? Nie miałbyś pojęcia, czym ta filiżanka jest, gdyby nie twoja przeszła nauka. Czy rzeczywiście więc ją widzisz? Lekcja ósma mówi, mój umysł jest zaprzątnięty myślami z przeszłości. Idea ta stanowi oczywiście powód, dla którego widzisz tylko przeszłość. Nikt naprawdę nic nie widzi. Widzi tylko swe myśli, które projektuje na zewnątrz. Oto masz cały kurs cudów. W jednym zdaniu, w dwóch zdaniach. Nikt naprawdę nic nie widzi. Widzi tylko swe myśli, które projektuje na zewnątrz. A więc cała percepcja tak naprawdę nie ma nic wspólnego z widzeniem rzeczywistości, ale w 100% ma do czynienia z widzeniem swoich własnych myśli. A więc to, co tak naprawdę postrzegamy, to tylko to, co myślimy. Postrzeganie nie może widzieć niczego innego, dlatego że nie można postrzegać rzeczywistości. Rzeczywistość bowiem nie jest czymś oddzielonym ode mnie ani nie jest czymś oddzielonym od Ciebie. Jesteśmy rzeczywistością. Aby coś postrzegać, potrzeba dwóch. Potrzeba kogoś, kto obserwuje i coś, co jest obserwowane. A to wydarza się tylko pomiędzy obserwatorem a jego myślami. Dlatego nikt naprawdę nic nie widzi. Każdy widzi tylko swe myśli, które projektuje na zewnątrz. Zaprzątnięcie umysłu przeszłością jest przyczyną błędnego rozumienia czasu, na które cierpi Twoje widzenie. Twój umysł nie może pojąć teraźniejszości będącej jedynym czasem, jaki jest, albowiem jest pochłonięty przeszłością. Innymi słowy, umysł nie może pojąć jedni. Nie może pojąć jedności, która jest wszystkim, co jest. Dlatego, że umysł jest pochłonięty postrzeganiem fragmentów, małych ułamków, których tak naprawdę nie ma. Jedna nie ma oddzielnych części. Dlatego umysł nie może zrozumieć jedności. Nie może znaleźć Boga. Dlatego, że jest pochłonięty postrzeganiem częściowości. Pełnia całkowicie mu umyka, dlatego, że nie jest nią zainteresowany. Jest skupiony na fragmentarycznym postrzeganiu, gdyż wierzy, że właśnie to postrzeganie przyniesie mu widzenie pełni, widzenie całości. A to jest błędną przesłanką. Poprzez dążenie do widzenia fragmentów widzę więcej fragmentów. Umysł przystosowuje się do szukania coraz drobniejszych części i zaczyna być zdolny do jeszcze większego rozczłonkowania, do całkowitej utraty możliwości zobaczenia tego, że wszystko jest jednym, że Bóg jest jednością i że nie ma w Nim oddzielnych części. A więc Twój umysł nie może pojąć teraźniejszości będącej jedynym czasem, jaki jest. Nie może on zatem zrozumieć czasu i nie może w rzeczy samej zrozumieć niczego. A więc jeżeli nie potrafię zrozumieć jedni, to tak naprawdę nie rozumiem niczego. Niezależnie od tego, jak wiele wydaje mi się, że rozumiem. Jedyną całkowicie prawdziwą myślą, jaką można mieć o przeszłości, jest ta, że jej nie ma. Z tego powodu myśleć o niej w ogóle to myśleć o złudzeniach. Bardzo niewielu uzmysłowiło sobie, co w istocie oznacza obrazowanie przeszłości lub przewidywanie przyszłości. Umysł jest w rzeczy samej pusty, gdy to czyni, ponieważ naprawdę nie myśli o niczym. Celem ćwiczeń na dzisiaj jest rozpoczęcie szkolenia Twego umysłu w rozpoznawaniu, kiedy naprawdę wcale nie myśli. Podczas gdy bezmyślne idee absorbują Twój umysł, prawda jest zablokowana. A więc podczas gdy umysł jest pochłonięty widzeniem fragmentów, i bardzo stara się rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy, dzieląc je na jeszcze mniejsze fragmenty, tak żeby mógł sobie z nimi poradzić, prawda jest całkowicie zablokowana. A więc widzenie całego kontekstu w ramach pełni jest wówczas niemożliwe, a zatem żadne rozwiązanie nie jest możliwe. Rozpoznanie, że Twój umysł był po prostu pusty zamiast przekonania, iż zapełniają go rzeczywiste idee, jest pierwszym krokiem w otworzeniu drogi do wizji. A więc, kiedy mój umysł jest pochłonięty widzeniem fragmentów, jest tak naprawdę pusty. W ogóle nie myśli. Jest w stanie zablokowania. Jest w stanie snu. Widzieć fragmenty, których nie ma w rzeczywistości, jest tym samym, co nie widzieć w ogóle. I lekcja 9. Niczego nie widzę takim, jakim jest teraz. Idea ta oczywiście wywodzi się z dwóch poprzednich, lecz choć możesz być zdolny, by przyjąć ją intelektualnie, jest nieprawdopodobne, by cokolwiek dla ciebie w tej chwili znaczyła. W rzeczy samej rozpoznanie, że nie rozumiesz, jest warunkiem koniecznym usunięcia twoich fałszywych myśli. Te ćwiczenia są po to, by je wykonywać, a nie rozumieć. Nie musisz ćwiczyć czegoś, co już rozumiesz. Zaiste paradoksalne byłoby zmierzanie ku zrozumieniu i wychodzenie z założenia, że już je posiadasz. Niewyszkolonemu umysłowi trudno jest uwierzyć, że tego, co zdaje się obrazować, nie ma. A więc trudno jest uwierzyć, widząc obraz, który wytworzyłem, że go nie ma. No jak to nic nie widzę? No przecież jak to tego nie ma, skoro to widzę? To jest właśnie to totalne zbudzenie umysłu. No jak to? Przecież widzę tą cząstkę, tą jakiś malutki fragmencik. No jak go nie ma? A jednak rzeczywistość, taką jaką ją Bóg stworzył, życie, nie ma żadnych cząstek, nie ma żadnych fragmentów. A więc to, co widzę, tego nie może nawet tam być. Tam musi być coś więcej, czego ja nie dostrzegam. Albowiem zawężyłem swój wzrok na malutkiej kropeczce, na malutkim fragmencie, a w ten sposób całość umyka mojej uwadze. Niewyszkolonemu umysłowi bardzo trudno jest uwierzyć w to, że to, co zdaje się obrazować, tego nie ma. Idea ta może być dość niepokojąca i może się spotkać z czynnym oporem w dowolnej liczbie form. To nie wyklucza jednak jej stosowania. Nic więcej niż to nie jest wymagane w tych ani w żadnych innych ćwiczeniach. Każdy niewielki krok usunie trochę ciemności i w końcu przyjdzie zrozumienie, by oświecić każdy zakamarek umysłu, który został oczyszczony z zaciemniającego go rumowiska. A więc postrzeganie zmysłowe nie jest niczym innym jak zaciemniającym rumowiskiem. Jestem przekonany, że oświetla mój umysł. Jestem przekonany, że w ten sposób staje się bardzo rozwinięty, bardzo dużo wiem, gromadzę wiedzę, jestem bardzo oświecony. A jednak rzeczywistość jest taka, że jest dokładnie na odwrót. Że gromadzenie częściowej wiedzy jest wytwarzaniem fragmentów, które nie istnieją. Jest gromadzeniem niczego. I powoduje oddzielenie od rzeczywistości i od własnego serca. Oddzielenie się od życia. I lekcja 10 mówi: moje myśli nic nie znaczą. Idea ta ma zastosowanie do wszystkich myśli jakich jesteś świadom lub staniesz się świadom w okresach ćwiczeń. Powodem, dla którego idea ta daje się stosować do nich wszystkich, jest to, że nie są one twymi prawdziwymi myślami. Dokonaliśmy tego rozróżnienia poprzednio i uczynimy to ponownie. Jak na razie nie masz podstaw do porównywania. Gdy ją zdobędziesz, nie będziesz miał wątpliwości, że to, co kiedyś uważałeś za swoje myśli, nic nie znaczyło. Tego rodzaju idei używamy po raz drugi. Jej forma jest tylko trochę inna. Tym razem idea ta rozpoczyna się od słów moje myśli zamiast te myśli. I nie czyni się jawnego powiązania z rzeczami, które są wokół ciebie. Teraz nacisk kładziony jest na brak rzeczywistości tego, co jak myślisz, myślisz. Ten aspekt procesu naprawy zaczął się od idei, że myśli, których jesteś świadomy, nie posiadają znaczenia i że znajdują się raczej na zewnątrz niż wewnątrz, po czym podkreślił ich raczej przeszły niż teraźniejszy status. Teraz kładziemy nacisk na to, że obecność tych myśli oznacza, że nie myślisz. A więc obecność tych wyobrażeń, tych obrazów o fragmentach, o częściach oznacza, że umysł nie myśli, że zablokował się, że tak naprawdę jest pusty, nic nie robi, po prostu stoi w miejscu. Śni, podczas gdy myśli, że robi bardzo dużo, że jest bardzo aktywny. Dokładnie tak samo jak we śnie. Masz wrażenie, że dzieje się bardzo dużo, ale kiedy ktoś spojrzy na ciebie z boku, to rozpoznaje, że nic nie robisz. Jesteś w jednym miejscu, leżysz i nic się z tobą nie dzieje. Być może masz różne wyrazy twarzy, jakieś drgawki, poruszasz rękoma czy nogami, ale nic nie robisz. W twoim śnie wydaje się, że bardzo dużo się dzieje, ale nie dzieje się tak naprawdę nic. A więc obecność tych myśli oznacza, że nie myślisz. Jest to jedynie powtórzenie w inny sposób naszego wcześniejszego stwierdzenia, że twój umysł jest w istocie pustką. Rozpoznanie to jest rozpoznaniem nicości, gdy myślisz, że ją widzisz. Jako takie jest ono warunkiem koniecznym wizji. A więc rozpoznanie, że moje postrzeganie poprzez zmysły nie ma tak naprawdę żadnej wartości, jest początkiem, warunkiem koniecznym wizji, warunkiem koniecznym, abym zapragnął czegoś więcej. Jeżeli rozpoznaję ograniczenie mojego postrzegania, jeżeli rozpoznaję choć w małej części, że zmysły nie są przystosowane do widzenia, a jedynie do wyodrębniania malutkich części informacji i widzenia części zamiast całości, to powinno stać się dla mnie jasne, że tak naprawdę nie pokazują mi rzeczywistego obrazu świata. A jeżeli nie pokazują mi rzeczywistego obrazu życia, to tak naprawdę pokazują mi coś, czego nie ma. A więc oszukują mnie. A więc okłamują mnie. A więc wszelkie decyzje, jakie podejmę na podstawie tych informacji, tych doświadczeń, obrócą się przeciwko mnie samemu. Albowiem będą one dbać o mnie jedynie częściowo. Ignorują całość. A częściowe zaspokojenie, częściowe dobro nie jest tak naprawdę dobre. tylko dbałość o pełnię, o całość, która nie jest podzielona, jest tak naprawdę dobrem. A więc to postrzeganie fragmentaryczne jest skierowane przeciwko prawdzie, przeciwko Bogu i przeciwko mnie samemu. Więc gdzieś wymogiem jest, abym rozpoznał bardzo małą wartość tego postrzegania. Tak naprawdę nie ma w nim żadnej wartości, a odbiera ono mi możliwość zobaczenia czegoś ponad tym w momencie, kiedy zaczynam wierzyć w swoje postrzeganie poprzez zmysły jako jedyną rzeczywistość. A więc potrzebuję to postrzeganie zakwestionować. O tym właśnie mówią te lekcje. I tak dochodzimy do lekcji 11, która mówi: moje nic nieznaczące myśli ukazują mi nic nieznaczący świat. Jest to pierwsza nasza idea, która wiąże się z główną fazą procesu naprawy, czyli odwróceniem myślenia świata. Wygląda tak, jakby to świat decydował o tym, co postrzegasz. Dzisiejsza idea wprowadza koncepcję, że to twoje myśli decydują o świecie, jaki widzisz. Widzę jedynie swoje własne myśli. To jest to, co powiedziała lekcja 8. Nikt tak naprawdę nic nie widzi. Widzi tylko swe myśli, które projektuje na zewnątrz. Dzisiejsza idea wprowadza koncepcję, że to twoje myśli decydują o świecie, jaki widzisz. Zaprawdę ciesz się, że ćwiczysz tę ideę w jej wyjściowej formie, bo w niej twoje wyzwolenie jest zapewnione. Znajduje się w niej klucz do przebaczenia. I lekcja 12. Denerwuję się dlatego, że widzę nic nieznaczący świat. Doniosłość tej idei wynika z faktu, że zawiera ona naprawę głównego postrzeżeniowego wypaczenia. Myślisz, że tym, co cię denerwuje, jest zatrważający lub smutny świat, brutalny lub niepoczytalny świat. Te wszystkie przymioty zostały mu jednak nadane przez ciebie. Sam w sobie świat jest nic nieznaczący. Denerwuję się jednak dlatego, że widzę nic nieznaczący świat. To, co nic nieznaczące, nie jest ani dobre, ani niedobre. Dlaczego więc nic nieznaczący świat miałby cię denerwować? Gdybyś mógł przyjąć świat jako nic nieznaczący i pozwolić, by została na nim dla ciebie zapisana prawda, uczyniłoby cię to nieopisanie szczęśliwym. Ponieważ jednak on nie ma żadnego znaczenia, jesteś zmuszony pisać na nim to, czym chciałbyś, aby był. Właśnie to w nim widzisz. Właśnie to jest wprawdzie nic nieznaczące. Albowiem pod twymi słowami zapisane jest Słowo Boże. Prawda denerwuje cię teraz, lecz gdy twe słowa zostaną wymazane, ujrzysz Jego słowa. Jest to ostatecznym celem tych ćwiczeń. A więc, gdy moje postrzeganie, postrzeganie fragmentów zostanie zakwestionowane, otwiera się dla mnie możliwość spojrzenia na coś więcej. Dopóki jestem pochłonięty fragmentami, nie jestem w stanie zobaczyć jedni, która jest w tym samym miejscu. Nie jestem w stanie rozpoznać i zrozumieć całości. A jeżeli nie rozumiem całości, to nie rozumiem niczego. Rozumienie fragmentów jest rozumieniem niczego. Kiedy rozumiem, jak funkcjonuje komórka, ale zapominam, że ona jest jedynie malutkim fragmentem całości, to nie rozumiem niczego, jeżeli nie widzę jej w powiązaniu z całością, to nie rozumiem niczego. A nauka tego świata, czyli nauka postrzegania, właśnie tego właśnie chce. Dzielenia na coraz mniejsze fragmenty i zapominania o całości. W ten sposób zapominamy, że wszystko jest jednością, że wszystko jest Bogiem. I nagle dochodzimy do stwierdzenia, no gdzie jest ten Bóg? No gdzie jest ta pełnia? No gdzie jest ta jednia? No przecież w ogóle tego nie doświadczamy, w ogóle tego nie widzimy. Wręcz przeciwnie, widzimy coraz więcej podziałów, widzimy coraz większe rozczłonkowanie, coraz mniejsze fragmenty. I coraz mniejsze zrozumienie i coraz większa izolacja moja od tego, co pozostaje jednym. Do tego właśnie prowadzi oddzielone postrzeganie. To jest właśnie rezultatem postrzegania zmysłowego, czyli postrzegania cząstkowego, fragmentarycznego, skupionego na tym, aby widzieć fragment po to, aby nie widzieć całości. Właśnie w tym celu wytworzyliśmy postrzeganie, aby zaprzeczyć pełni. Czy zatem to możemy nazwać widzeniem? Czy zatem to możemy nazwać życiem? Tym właśnie jest zaprzeczanie życiu. Tym właśnie jest oddzielanie się od swego własnego serca, które pozostaje w jedni z Bogiem, które jest jednością. A więc ten koncepcyjny proces prowadzi do oddzielenia i tylko oddzielenia. To nie jest droga do zbawienia. To percepcyjne postrzeganie, zmysły, postrzeganie poprzez zmysły nie jest drogą do kontaktu z Bogiem. Oczy zostały wytworzone po to, aby mogły postrzegać myśli, które umysł wytwarza. I temu właśnie służą. A więc pod tymi słowami zapisane Słowo Boże, prawda denerwuje cię teraz, lecz twe słowa zostaną wymazane, gdy ujrzysz Jego słowa. Jest to ostatecznym celem tych ćwiczeń. I lekcja 13. Nic nieznaczący świat rodzi lęk. Dzisiejsza idea nie jest niczym innym jak odmienną formą poprzedniej. Z wyjątkiem tego, że bardziej konkretnie określa wzbudzaną emocję. Właściwie to nic nieznaczący świat jest niemożliwy. Nic bez znaczenia nie istnieje. Z tego nie wynika jednak, że nie będziesz myślał, iż postrzegasz coś, co nie ma znaczenia. Wręcz przeciwnie, będziesz wyjątkowo skłonny myśleć, iż zaiste to postrzegasz. Za każdym razem, kiedy odkrywamy poprzez nasze oczy jakiś szczegół, to tym bardziej myślimy, że odkryliśmy coś rzeczywistego. O, spójrz, odkryłem taki i taki fragment. Jakże on prawdziwy się staje. Rozpoznanie braku znaczenia wzbudza intensywny niepokój we wszystkich tych, którzy są oddzieleni. Przedstawia to sytuację, w której Bóg i Ego rzucają sobie wzajemnie wezwanie o to, czyje znaczenie ma zostać zapisane w pustej przestrzeni, której dostarcza brak znaczenia. Ego rzuca się jak szalone, by ustanowić tam własne idee w obawie, że próżnia może zostać w przeciwnym wypadku użyta po to, by pokazać jego własną niemoc i nierzeczywistość. Jedynie co do tego ma słuszność. Bardzo ważne jest zatem, byś nauczył się rozpoznawać to, co jest nic nieznaczące i przyjmować to bez lęku. Jeżeli odczuwasz lęk, pewne jest, że obdarzysz świat przymiotami, których on nie posiada i zatłoczysz go wizerunkami, które nie istnieją. Dla ego złudzenia są mechanizmami zabezpieczającymi, podobnie jak muszą być nimi dla ciebie, który równasz się z ego. A więc dla ego złudzenia to mechanizmy zabezpieczające. Ego żyje porównaniami. Ego jest ideą oddzielenia. A tej idei oddzielenia nie ma tam, gdzie jest pełnia. A więc ego oddziela. Ego jest tym czynnikiem, który napędza to pragnienie widzenia coraz mniejszych części, a więc wytwarza te części. I lekcja 14. Bóg nie stworzył nic nieznaczącego świata. Idea na dzisiaj jest oczywiście powodem, dla którego nic nieznaczący świat jest niemożliwy. To, czego Bóg nie stworzył, nie istnieje. Wszystko zaś, co istnieje, istnieje takim, jakim On to stworzył. Świat, który widzisz, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jest Twym własnym wytworem i nie istnieje. A więc to, czego Bóg nie stworzył, nie istnieje. A Bóg jest jednością. A jedność nigdy nie tworzy podziałów i nigdy nie tworzy części. Jak Jezus mówi w innym fragmencie kursu, jedność nie ma odrębnych części. Jedność po prostu jest jednością. I dlatego wszechświat jest jednością. Nie ma w nim oddzielnych części. Oddzielne części są wytworem zmysłowego postrzegania. A zmysłowe postrzeganie używa promila rzeczywistości, jakiejś malutkiej cząsteczki, aby wytworzyć to postrzeganie. Nawet gdyby ta informacja była prawdziwa, to jest ona bardzo częściowa. Jest oparta na bardzo malutkiej informacji, która jest wyciągnięta z całej prawdy. To postrzeganie nie może być rzeczywiste. To, czego Bóg nie stworzył, nie istnieje. Bóg nie stworzył częściowego postrzegania i Bóg nie postrzega częściowo. Dlatego, gdziekolwiek spojrzy, widzi siebie. Widzi pełnię. Oczy nie są zdolne do widzenia pełni. Dlatego, jeżeli polegam na postrzeganiu zmysłowym, tak naprawdę niczego nie widzę i nie mogę wyjść poza to postrzeganie. Jedyną możliwością wyjścia poza nie jest rozpoznanie braku znaczenia, jego bardzo ograniczonego zasobu, który mi pokazuje. W ten sposób mogę poprosić o pomoc. Chcę, aby zostało mi pokazane coś więcej niż to, co pokazują mi moje ograniczone zmysły. Chcę zobaczyć całość. Chcę zobaczyć pełnię, a nie fragment. Albowiem zmysły są zaprojektowane, aby widzieć fragment i są niezdolne do tego, aby zobaczyć całość. A więc gdzieś muszę poprosić o pomoc. O to, aby zobaczyć ten świat inaczej. Aby zobaczyć więcej. Albowiem więcej jest niemożliwe zobaczyć poprzez oczy. Dlatego musi być inny rodzaj postrzegania wszystkich i wszystkiego na świecie. Musi być inny rodzaj widzenia. Taki, który prowadzi do wiedzy, do rozpoznania jedni. I ten sposób widzenia nie jest oparty na oczach ani uszach. Ten rodzaj widzenia nie może być oparty na zmysłach. On jest oparty na tym, czym jesteś. On jest oparty na widzeniu sercem. On jest oparty na widzeniu twoim umysłem. On jest oparty na widzeniu Bogiem. Albowiem twój umysł jest pełnią. I tylko twój umysł jest w stanie dostrzec pełnię. Tylko twoje serce jest jednością ze wszystkim, co jest. I tylko ono jest w stanie postrzegać pełnię. Tylko Bóg jest jednością, dlatego jeżeli chcę postrzegać jedność, to nie inaczej jak poprzez Niego. A Bóg nie jest zmysłami. Bóg nie jest podzielonym postrzeganiem. Tak więc jest to kompletnie coś innego. Całkowita alternatywa dla ludzkiego sposobu postrzegania. Totalna zmiana. Totalne odwrócenie sposobu myślenia. Że moje ludzkie postrzeganie jest niczym. Jest skupianiem się na drobiazgach, które nie mają znaczenia. Totalnie pomija to, co jest prawdziwe. Chcę teraz czegoś więcej niż to, co postrzegam. Chcę, aby została mi pokazana pełnia. Jak funkcjonuje stworzenie Boże, które jest jednością. Abym mógł zobaczyć w każdym fragmencie, które wytworzyłem i rozpoznać w nim samego Boga. Tylko ten nowy rodzaj postrzegania, który nie jest oparty na moich zmysłach, a więc nie jest oparty na moich koncepcyjnych myślach, jest zdolny do pokazania mi czegoś więcej niż fragmenty. Jest zdolny do pokazania mi mojego związku z wszechświatem. I w ten sposób mogę rozpoznać, w ten sposób mogę przemienić swój sposób myślenia oraz sposób postrzegania, który wytworzyłem, który został oparty o ideę oddzielenia, o ideę fragmentów, o ideę podziału. Teraz mój umysł może zostać przemieniony i tam, gdzie widziałem fragmenty, nowe postrzeganie, które nie pochodzi ode mnie, ale pochodzi od mojego źródła, pochodzi z samego serca stworzenia, pokazuje jedność w każdym fragmencie. W ten sposób mogę widzieć Boga we wszystkim. W ten sposób mogę widzieć jedność we wszystkim. W ten sposób mogę widzieć jedność w tym, co do tej pory nazywałem fragmentem. W tym, co do tej pory postrzegałem jako oddzielną istotę. Teraz rozpoznaję, że nie ma czegoś takiego. Nie ma oddzielnych istot we wszechświecie. Tak jak nie ma oddzielnych komórek w ciele. Wszystkie razem są czymś, co jest jednym. Jeżeli nie postrzegam tej jedności, to tak naprawdę nie postrzegam niczego. Postrzegam coś, co nie ma żadnego znaczenia. I lekcja 15 mówi, moje myśli to obrazy, które wytworzyłem. To dlatego, że myśli, które jak myślisz, jawią się jako obrazy, nie rozpoznajesz ich jako niczego. Myślisz, że je myślisz, a przeto myślisz, że je widzisz. Oto jak wytworzyłeś swoje widzenie. Oto funkcja, jaką nadałeś oczom twojego ciała. To nie jest widzenie, to jest wytwarzanie obrazów. Zajmuje miejsce widzenia, zastępując wizję złudzeniami. A więc postrzeganie zmysłowe to jest czynność wytwarzania obrazów. Czynność wytwarzania obrazów na podstawie fragmentarycznych informacji. Kiedy oczy przyjmują informacje ze środowiska, wybierają jedynie kilka informacji i jest to przetwarzane w obraz. A więc jest to obraz częściowy. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to fantazjowanie, jest to tworzenie wyobrażeń. A więc ta wstępna idea dotycząca procesu wytwarzania obrazów, który nazywasz widzeniem, nie będzie miała dla ciebie większego znaczenia. Zaczniesz ją rozumieć, gdy wokół znajomych obiektów, które widzisz teraz, ujrzysz nieznaczne obwódki światła. Jest to początkiem prawdziwej wizji. Możesz być pewien, że gdy to nastąpi, wkrótce przyjdzie prawdziwa wizja. W miarę jak będziemy posuwać się naprzód, możesz doświadczać wielu świetnych epizodów. Mogą przybierać wiele różnych form, niektóre z nich dość niespodziewane. Nie bój się ich, są oznakami, że nareszcie otwierasz oczy. Nie przetrwają jednak, bo symbolizują po prostu prawdziwe postrzeganie i nie są związane z poznaniem. Ćwiczenia te nie objawią ci poznania. Przygotują jednak do niego drogę. A więc poznanie jest przeciwieństwem postrzegania. Poprzez postrzeganie tracimy poznanie. Kiedy umysł jest pochłonięty postrzeganiem, z jego pola widzenia umyka poznanie samego siebie. Umysł zatraca się w obrazach. I kiedy myśli, że w ten sposób dojdzie do zbawienia, jest w wielkiej pomyłce. Albowiem jedynie poznanie tego, kim jest, pamiętanie tego, kim jest, jest byciem w jedności z Bogiem, w jedności z prawdą. Wszelkie inne stany umysłu są po prostu fantazjowaniem i wytwarzaniem wyobrażeń, snów. To jest oddalaniem się od siebie samego. W ten sposób został zaludniony cały świat przerażającymi obrazami i stał się miejscem bólu, cierpienia i śmierci, z którego nigdzie nie widać żadnej drogi ucieczki. I dopiero w tym punkcie poprosiliśmy o pomoc i zostaliśmy usłyszeni. I pomoc przyszła poprzez ten kurs cudów do każdego umysłu, który jest pochłonięty swoim własnym postrzeganiem. przychodzi to światło, ta świadomość i pokazuje alternatywę, inny sposób widzenia wszystkich i wszystkiego. Nie oczami, nie zmysłami, ale Twoim wnętrzem, ale Twoim sercem, ale Twoim umysłem, tym, czym zostałeś stworzony. Albowiem to, czym zostałeś stworzony, jest doskonałym poznaniem, jest doskonałą świadomością, świadomą samej siebie. W tym poznaniu nie chcesz nic wiedzieć o żadnych fragmentach, gdyż rozpoznajesz, że ich nie ma. W tym poznaniu wszystko jest jednością, a jedność zna samą siebie. A zatem nie ma niczego, co byłoby wykluczone z Twojego umysłu i czego Ty byś nie znał. W ten sposób znasz swojego Ojca, w ten sposób znasz siebie i w ten sposób znasz każdą żyjącą istotę jako część siebie samego. To właśnie ukazuje Ci prawdziwa wizja, którą sam jesteś. To jest wykroczeniem poza horyzont postrzegania poprzez zmysły. To jest właśnie to, co oferuje Ci ten trening umysłu. Poszerzenie Twojej świadomości. Nie ma nic złego w tym, że postrzegasz, że widzisz obrazy, że słyszysz dźwięki, ale teraz możesz stać się całkowicie czujny i otwarty na coś całkowicie innego, nowego, szerszego i większego. Coś, co cały czas do ciebie mówi i pokazuje ci wszystko, czego do tej pory nie słuchałeś, albowiem słuchałeś swojego przewodnika, postrzeganie zmysłowe, swoje ego. Wyłącznie jego słuchałeś, a wszystko inne nie chciałeś słuchać. Lecz teraz możesz stać się całkowicie czujny na to, co jest spoza. To, co pochodzi z przestrzeni jedności, z przestrzeni boskiej w Twoim umyśle. I w ten sposób jest to Twoje zaproszenie dla nowego doświadczenia, dla nowej wizji, w której nie ma miejsca na oddzielne fragmenty, w której nic nie jest wykluczone, w którym wszystko zostaje rozpoznane jako Twój umysł. I w ten sposób konflikt, który był widziany poprzez oczy, po prostu znika. Poprzez Twoje poddanie się, poprzez rezygnację z chęci, aby mieć rację, aby uważać postrzeganie zmysłowe za jedynego Boga. To był tylko Bożek, który odwodził od Boga, lecz jest Bóg, który ofiarowuje nam całkowitą pełnię, całkowitą miłość i całkowite poznanie tego, czym jesteśmy. On oferuje nam tę świadomość przez cały czas i ta świadomość jest dla nas dostępna. I teraz przyjmujemy ją razem. Właśnie poprzez ten trening umysłu, poprzez zakwestionowanie wiary w swój fragmentaryczny sposób postrzegania. Wycofujemy swoją wiarę, swoje zaufanie w to postrzeganie i w ten sposób oddajemy je Bogu. Zwracamy je Bogu, albowiem nasze zaufanie jest należne tylko Jemu, naszemu Stwórcy, który zna nas doskonale i tą wiedzę, którą On jest, dał nam jako to, czym jesteśmy. Nie możemy utracić Jego świadomości. Tym nas stworzył. Nie możemy utracić Jego poznania. Tym nas stworzył. Dlatego dzisiaj wybieramy, aby odłożyć dziecinne zabawki o ostrych krawędziach. Nie ma konfliktu w Królestwie Niebieskim, takim, jakim Bóg je stworzył. A nie ma niczego poza tym, co On stworzył. A więc gdzież może istnieć cały konflikt, który ja postrzegałem? Wyłącznie w moim umyśle. Wyłącznie w moim oddzielonym systemie myślowym i w moim systemie postrzegania fragmentów. To był umysł pochłonięty myślami z przeszłości. To był umysł pochłonięty szukaniem fragmentów i dzieleniem rzeczywistości na kawałki. Lecz teraz mogę zrezygnować z tych zabawek, zrezygnować z tego doświadczenia, którego rezultatem jest wyłącznie ból, cierpienie i umieranie. Mogę zamienić to na coś, co jest o dużo bardziej satysfakcjonujące. I w ten sposób właśnie wydarza się ta niesamowita przemiana w moim umyśle, która jest cudem, która wymaga zakwestionowania piekła. Ale w ten sposób otwiera się droga dla rozpoznania rzeczywistości nieba, które jest tu i teraz, które jest Twoim umysłem i na zawsze takim pozostanie, albowiem taka jest wola Boga na całą wieczność. I dzięki Bogu, i dzięki Tobie, który jesteś jednym z Nim. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech Bóg błogosławi każdego z nas. Dziękuję.